Sobota, dniem żałoby narodowej. Posłuchajcie, jak zmienione zostały plany uroczystych obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad 60 pielęgniarek i pielęgniarzy otrzyma wynagrodzenia zgodne z kwalifikacjami. W tych faktach zachęcimy Was także do aktywności fizycznej. Wieczorem opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie o ustanowieniu soboty Dniem Żałoby Narodowej w Polsce. Nie ma w nim rekomendacji dotyczącej obowiązkowego odwoływania imprez masowych. Organizatorzy samodzielnie o tym decydują. Zmiany nastąpiły w uroczystych obchodach tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski w Gnieźnie. Oprócz przeniesienia daty zgromadzenia posłów i senatorów, archidiecezja gnieźnieńska zaplanowała wydarzenia upamiętniające zmarłego papieża Franciszka.
Te modlitewne punkty sobotnie i niedzielne oczywiście będą. O 19.30 pierwsze nieszporo o świętym Wojciechu przewodniczy arcybiskup Adrian Galba z Warszawy. W niedzielę suma odpustowa o godzinie 10 przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz, którego papież Franciszek jeszcze delegował jako swojego wysłannika na nasze uroczystości. Potem o 16 w niedzielę drugie nieszporo o świętym Wojciechu. I ksiądz prymas i prezydent miasta Gniezna serdecznie zapraszają w piątek na godzinę 20 na plac świętego Wojciecha. Będzie taki wieczór wdzięczny dla papieża Franciszka. Gniezno dla Franciszka.
Mówi ksiądz Remigiusz Malewicz, rzecznik archidiecezji gnieźnieńskiej. Jest ważna decyzja Sądu Najwyższego w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i pielęgniarzy. Sąd oddalił skargę kasacyjną, którą złożyła dyrekcja szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Szefowie tej lecznicy wypłacali pensje niezgodne z kwalifikacjami. Decyzja dotyczy ponad 60 osób. Jej znaczenie jest duże, ponieważ w sądach w całej Polsce pielęgniarki złożyły jak dotąd ponad 10 tysięcy pozwów w podobnych sprawach. Kierowcy, uważajcie na utrudnienia na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Na odcinku Rogoźno-Budzyń auto osobowe uderzyło w bariery. Wprowadzono ruch wahadłowy. W naszym cyklu Twoje zdrowie zachęcaliśmy wczoraj do aktywności na świeżym powietrzu. Nasz ekspert, ortopedia Jan Paradowski, odpowiadał telefonicznie na Wasze pytania. Pytaliście m.in. ile kroków dziennie warto przejść.
Jest jedno wspaniałe zalecenie. Jak najwięcej.
No ale żeby sobie nie zaszkodzić na przykład. Bo jak jest za mało, to też źle, prawda?
Oczywiście. Samym chodzeniem raczej nie powinniśmy sobie zaszkodzić. Natomiast rzeczywiście te 10 tysięcy kroków powinniśmy w ciągu dnia zrobić. Jeżeli jesteśmy w formie, jeżeli nasz organizm nie jest mocno zniszczony chorobą zwyrodnieniową, nasze kolana, nasze biodra, nasze kostki, to proponowałbym, żeby ta aktywność była mocniejsza, czyli raczej bieganie, truchtanie, jazda na rowerze z podwyższonym tętnem.
Radził ortopeda dr Jan Paradowski, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Ewa Kwaśne.
Fakty, opinie, komentarze.
W faktach teraz kolejny fragment rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Kotulą, minister do spraw równości z Nowej Lewicy. Tematem dyskusji była m.in. ustawa o związkach partnerskich. Posłuchajcie.
Nie do końca rozumiem, do czego to jest potrzebne osobom, które żyją w związkach dwupłciowych. Mogą zawrzeć cywilny związek małżeński, będą mieli jeszcze więcej uprawnień.
To jest prawda, panie redaktorze, natomiast z jakiegoś powodu się na to nie decydują. Czyli zachodzi zmiana społeczna, w której młodzi ludzie, ale nie tylko młode osoby, odchodzą od formalizowania swoich związków w postaci małżeństwa. To źle. To jest moje osobiste zdanie. Mówię to jako Katarzyna Kotula, nie jako ministra do spraw równości. Uważam, że powinniśmy robić wszystko jako państwo, żeby dbać i o trwałość związków, i o to, żeby ludzie te związki w jakiś sposób mogli formalizować. Wydaje mi się, że kwestia bezpieczeństwa, zapobiegania, przeciwdziałania przemocy, chociażby domowej, przemocy w rodzinie. Wiele tych elementów dookoła rodziny powinny działać na rzecz tego, żeby ta rodzina była trwała, żeby ludzie, którzy... No, są osoby, które żyją wiele lat w związku, wychowują dzieci,
Panie
żyją bez ślubu.
Dlaczego upraszczacie procedury rozwodowe? Jeżeli mają być trwalsze związki małżeńskie, to po co je upraszczacie?
Z tego, co rozumiem, w Ministerstwie Sprawiedliwości jest ta koncepcja i trwają prace dotyczące tylko i wyłącznie rozwodów w sytuacji, w której nie ma w tym związku dzieci. Moją rolą, można powiedzieć, ja jestem trochę z drugiej strony, moją rolą jest doprowadzenie do sytuacji, w której dwie osoby, które nie decydują się na małżeństwo, choć mogą, tak jak powiedział pan redaktor, czyli pary hetero, mogły zdecydować się na związek partnerski. To będą często osoby, wydaje mi się, z jednej strony młode, które boją się z jakiegoś powodu małżeństwa, ale z drugiej strony osoby, które żyją 20-30 lat w związkach partnerskich, nieformalnych, chcą je sformalizować. W 95% wydaje mi się, że to jednak będą pary hetero. Ale co ważniejsze, to dla par jednopłciowych nie ma dzisiaj żadnej innej możliwości. My realizujemy 3 wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
I tu nie ma sporu. Zobligowani. Osób żyjących w związków, związkach homoseksualnych nie ma innej możliwości. Panie minister, to teraz pytania. Proszę wziąć kulę, albo nawet pani ma bliżej. I wylosować z niej 2 pytania. I potem pani je będzie czytać, bo niektórzy, pani widzę, losuje tak, jak prawdziwie się należy losować i nie patrzy się jeszcze. Naprawdę jestem zaskoczony. Nigdy tak nikt nie robi. Wszyscy biorą 2 z pierwsze z brzegu, a pani minister losuje, no jak w totolotku prawie. Zobaczymy, jakie będzie to pytanie.
W związku z sytuacją w szpitalu w Oleśnicy uważa pani, że aborcja w 9 miesiącu powinna być dopuszczalna prawem. Przerywanie ciąży do końca jej trwania jest dopuszczalne prawem, prawem ustanowionym w 1993 roku. To prawo z 1993 roku zostało zmienione o tyle, że nie ma dzisiaj przesłanki, dzięki której w przypadku wad płodu można by było przerwać
nie ma tej
ciążę.
Przesłanki. W związku z tym, ale wróćmy do tego 9 miesiąca ciąży, bo ja przytoczę opinię lekarzy z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, którzy mówią tak.
Przepraszam, ale nie jestem fanem towarzystwa.
Ale nie musi być pani fanem, ja tylko chcę przedstawić ich argumenty.
Uważam, że lekarzom w polskim towarzystwie pani, niestety brakuje wiedzy, pani
minister,
redaktorze.
A ja chciałem przytoczyć ich argumenty, bo tak, rzeczywiście jest dopuszczalna prawem aborcja, ale to nie musi się wiązać z zabiciem dziecka. Wystarczy wywołać poród wcześniej i to dziecko może urodzić się żywe.
Panie redaktorze, na pewno ja rozumiem, że polskie towarzystwo ma swoją opinię. Problem polega na czymś innym. Przez 30 lat aborcja była w Polsce zakazana, co znaczy, że większość
nadal
lekarzy...
Nadal jest zakazana.
Co znaczy, że większość lekarzy jej nie wykonywało. Naprawdę. Znaczy, słucham organizacji, które mają wiedzę, mają doświadczenie i wiedzą, że tej wiedzy brakuje, brakowało. Jest dzisiaj w Polsce kilku lekarzy, którzy są gotowi w każdej chwili, tacy lekarze jak doktor Gizela Jagielska, pomóc kobietom.
I zadam inne pytanie. Czym różni się dziecko w 9 miesiącu życia płodowego, w 37 tygodniu, które jest wewnątrz organizmu matki, od tego samego dziecka po procedurze porodowej, kiedy już w nim nie jest? Jaka jest istotna moralna i prawna różnica między jednym a drugim?
Panie redaktorze, ten przypadek z Oleśnicy, to jest 1% aborcji. One nie powinny,
pani
ale...
Pani minister,
jak
to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Ale ja dokończę, panie redaktorze. I ona, i ta aborcja powinna być przeprowadzona wcześniej. I to jest błąd i odpowiedzialność lekarzy.
Ale nie została, więc zadam pytanie jeszcze raz. Czym się różni dziecko w organizmie matki w 37 tygodniu ciąży od tego samego dziecka 5 minut później, na przykład po cesarskim cięciu, kiedy jest poza organizmem matki.
Życie pisze różne scenariusze, nie zawsze takie, które są dla nas miłe, nie zawsze takie, które są dla nas przyjemne. W przypadku pani Anity było tak, że pani Anita nie miała rzetelnej informacji na temat wad płodu. To jest po pierwsze. Wyobrażam sobie, że w idealnym świecie, w którym aborcja jest legalna i dopuszczalna nawet do 12 tygodnia i z ograniczeniem, jeśli chodzi o wady płodu, pacjentka przychodzi do lekarza, do szpitala, do gabinetu ginekologicznego, dostaje rzetelną informację i lekarz pyta pani Anito, jaka jest pani
decyzja. Pani minister, nie żyjemy w idealnym świecie, ja więc ja zadam pytanie jeszcze, czym się różni? Pani minister, pani ucieka od tego
nie
pytania.
Ucieka.
Odpowiedzialność
za tą późną
to
aborcję
nie można zabić ani jednego,
ponosi
ani drugiego.
Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Konfederacji, którzy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i usunęli
pani
przesłankę dotyczącą
różni się czymś, czy się nie różni to dziecko?
Ja bym bardzo chciała, żeby państwo posłuchali pani Anitę i przeczytała chociaż jej słowa, które przeczytałam wczoraj. Myślałam, że nic gorszego od 2 strat ciąż moich dzieci mnie nie spotka, a jednak się myliłam. Krzyczę o pomoc, a jej nie otrzymuję. Proszę więc, byście wezwali kogoś, kto pomoże. Jak mam się pogodzić z nieuleczalną chorobą typu drugiego, śmiertelnego? Jak mam żyć, wiedząc, że moje dziecko umrze? To jest fragment listu do lekarzy napisany przez Anitę, która była oszukiwana przez lekarzy w sprawie rozwoju ciąży, wady płodu.
I to jest ważne o emocjach kobiety. One są ważne.
Znalazła się zamknięta na oddziale psychiatrycznym.
A ja zadaję pytanie. Pani minister, czy dziecko w 37 tygodniu życia płodowego różni się czymś pod względem moralnym i prawnym od dziecka, które się urodziło? Bo jeśli możemy wprowadzić igłę w łono kobiety, w macicę kobiety i zabić dziecko wtedy, to dlaczego nie możemy zaraz po tym, jak ono się urodzi?
Panie redaktorze, dlatego, że to jest 1% i tak jak powiedziałam, ale ta aborcja nie powinna się przytrafić. Tak, wydarzyła się ze względu na błąd lekarzy.
No więc pytanie, a jak się urodziłoby dziecko, to można by je zabić wtedy?
Ale, panie redaktorze, nawet w krajach takich jak Kanada ma tak zwaną czystą kartkę, czyli tam właściwie nie ma ograniczeń. 95% aborcji jest do 12
tygodnia. W Belgii wykonuje się eutanazję noworodków, jeśli rodzice nie wykryli odpowiednio szybko wad i jeśli uznają po urodzeniu, że można, to można. Więc pytam, czy powinno być podobnie?
Ale nie, panie redaktorze. Ja się z tym nie zgadzam. Nie powinno być w Polsce podobnie. Jesteśmy w Polsce. W Polsce powinno
ale
być...
Ale to jest to samo dziecko, tylko jedno jest w woli matki, a drugie nie jest.
Ale pan redaktor zapytał, ja się nie zgadzam z tym belgijskim prawem. Natomiast uważam, że to... Przenieśmy jeszcze raz ciężar tam, gdzie on powinien być. Na lekarzy, którzy powinni rzetelnie informować pacjentkę. Doktor Gizela Jagielska wielokrotnie, także dzięki moim telefonom, uratowała kobiety, które były naprawdę
Pani
bardzo
minister,
trudnej sytuacji.
Ale ja mówię w ten sposób. Ciężar trzeba przenieść poza lekarkę, poza matkę. Jest trzeci pacjent również.
Ale ja
jest
rozumiem.
Również pacjent, jakim jest dziecko. I pytanie, czy można go zlikwidować.
Panie redaktorze, potrzebujemy w Polsce liberalizacji prawa aborcyjnego. Potrzebujemy powrotu do trzech przesłanek. Potrzebujemy w mojej ocenie być może, ze względu na to, jaki jest rząd, pracować na ustawie 93 roku i być może wypracować rozwiązanie dotyczące dekryminalizacji i także takie, które pozwoli pacjentkom
to
czuć
ja mogę
się
powiedzieć, bezpiecznie. Nie zrobicie tego, bo nie ma na to zgody w koalicji. Trzy drugie pytanie. Zmienimy temat naszych słuchaczy.
To była chciana ciąża i naprawdę proszę mi wierzyć, fakt, że pani Anita nadała temu dziecku imię.
Dowodzi, że przeżywa żałoby. Ja nie chcę w żaden sposób atakować pani Anitę ani nikogo innego. Zadaję pytanie moralne
i prawne.
No tak,
ale ktoś za tą sytuację odpowiada. Lekarze odpowiadają za nią. No panie redaktorze, nazywajmy rzeczy po imieniu. Lekarze, którzy nie poinformowali jej.
Pani powiedziała, że PiS. A ja bym powiedział jednak tam też inni, no nie użyję cytatu z pewnego polityka, bo będzie straszna afera. Inni również byli w tym czynni. Drugie pytanie. Pani minister, bardzo proszę, bo nie przesuniemy się
tutaj. Od kiedy prezydent Andrzej Duda jest autorytetem dla polityków lewicy, składka zdrowotna, rozumiem.
Dochodzi oczywiście o składkę zdrowotną.
Tak. To nie jest kwestia autorytetu, bo ja, no chyba, że jest też dla Koalicji Obywatelskiej, bo przypominam, że posłanki Koalicji Obywatelskiej też były u prezydenta Andrzeja Dudy wtedy, kiedy apelowały o weto w sprawie Lex Czarnek, pamiętam ustawę.
I okazały się skuteczne.
Bo pani senator, pani wicemarszałkini Magdalena Biejat nie jest ministrem rządu, bo wyobrażam sobie, że ta sytuacja byłaby problematyczna, gdyby to minister rządu koalicji 15 października
udał się do prezydenta. Ale rozumiem, że chcielibyście, żeby prezydent to zawetował.
My jesteśmy przeciwko tej ustawie. Mówiliśmy
czyli
to otwarcie,
żeby zawetował.
Dzisiaj słyszę takie głosy, że i niezależnie ile dorzuci się pieniędzy do systemu ochrony zdrowia, to tam jest za mało. No na razie nie dorzucamy za dużo, bo jesteśmy w okolicach 7% PKB. Jeśli będziemy dorzucać tyle, ile jest na przykład w Niemczech na poziomie 11%, my naprawdę jesteśmy w ogonie Europy, Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te nakłady.
Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z minister Katarzyną Kotulą mamy dla Was do posłuchania i zobaczenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.